Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Extreme Ownership. Jak amerykańscy Navy SEALs przewodzą i wygrywają, to książka o przywództwie napisana przez Jocko Willinka i Leifa Babina, byłych oficerów US Navy SEALs. Autorzy opierają ją na doświadczeniach z wojny w Iraku, zwłaszcza działań w Ramadi, a następnie przekładają wojskowe lekcje na realia firm i innych organizacji. Nie jest to historia wojskowa w ścisłym sensie ani podręcznik zarządzania oparty na badaniach akademickich. To praktyczny poradnik zbudowany według powtarzalnego układu. Najpierw pojawia się sytuacja bojowa, potem zasada przywództwa, a na końcu przykład jej zastosowania w środowisku cywilnym. Centralna teza brzmi prosto, ale stawia wysokie wymagania. Lider ma brać odpowiedzialność za wszystko, co wpływa na wykonanie misji przez jego zespół. Książka wyjaśnia też, jak łączyć tę odpowiedzialność z pokorą, jasną komunikacją, współpracą między działami i zdyscyplinowanym działaniem pod presją. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ekstremalne branie odpowiedzialności zastępuje szukanie winnych. Najważniejsza zasada książki mówi, że lider nie może ograniczać odpowiedzialności do własnych bezpośrednich decyzji. Jeżeli zespół nie rozumie zadania, nie ma zasobów, działa według niejasnych priorytetów albo powtarza błędy, przywódca powinien najpierw zapytać, co sam zrobił niewystarczająco dobrze. Czy przekazał cel jasno, sprawdził zrozumienie, przygotował ludzi i usunął przeszkody? Taka postawa nie oznacza, że inni nigdy nie popełniają błędów. Oznacza jednak, że lider nie używa ich jako wygodnego wyjaśnienia, które kończy analizę problemu. Zamiast tego szuka elementów, na które może wpłynąć. Autorzy pokazują, że obwinianie podwładnych, przełożonych albo okoliczności osłabia zdolność zespołu do poprawy. Przenosi uwagę z kolejnego działania na obronę własnego wizerunku. Ekstremalna odpowiedzialność ma odwrotny skutek. Pozwala szybko przejść od porażki do pytania o korektę planu, szkolenia lub komunikacji. W firmie może to znaczyć, że menedżer nie tłumaczy opóźnienia wyłącznie słabą pracą działu, lecz bada własne założenia dotyczące zakresu, terminów i współzależności. Jednocześnie zasada wymaga uczciwości. Nie jest teatralnym przyjmowaniem całej winy, ale metodą odzyskiwania sprawczości w sytuacji, w której łatwo byłoby uznać, że nic nie zależy od lidera. Po drugie, nie ma złych zespołów. Są liderzy, którzy nie tworzą warunków do poprawy. Rozdział o złych zespołach rozwija główną ideę na poziomie codziennego zarządzania ludźmi. Willink i Babin argumentują, że słabe wyniki grupy nie powinny automatycznie prowadzić do etykietowania jej członków jako niezdolnych lub niezaangażowanych. Lider odpowiada za standardy, szkolenie, przekazywanie informacji, dyscyplinę wykonania i atmosferę, w której można zgłaszać problemy. Gdy te elementy zawodzą, nawet kompetentni ludzie mogą działać chaotycznie. Zmiana przywództwa, sposobu przygotowania oraz jasności oczekiwań może więc wyraźnie zmienić wyniki bez zmieniania całego składu zespołu. To podejście nie jest naiwne. Książka nie twierdzi, że każdą trudność personalną da się rozwiązać samym entuzjazmem lidera. Jej punkt ciężkości leży gdzie indziej. Zanim przełożony uzna, że problem tkwi wyłącznie w ludziach, ma obowiązek sprawdzić, czy zadanie jest zrozumiałe, mierzalne i właściwie nadzorowane. Powinien też dawać przykład oczekiwanego zachowania, ponieważ standardy ogłoszone, ale niepraktykowane przez kierownictwo, szybko tracą znaczenie. W zastosowaniu cywilnym zasada ostrzega przed kulturą narzekania na inne działy lub nowych pracowników. Lepszym początkiem jest diagnoza systemu pracy. Kto podejmuje decyzje, jakie informacje docierają za późno, czego nie ćwiczono i czy nagradza się odpowiedzialność, a nie unikanie ryzyka. Dzięki temu krytyka zespołu może przekształcić się w konkretny plan poprawy. Po trzecie, wiara w misję i kontrola ego budują wiarygodność przywódcy. Dwie blisko związane zasady, belief i check the ego, dotyczą jakości osądu lidera. Według autorów osoba kierująca zespołem musi rozumieć cel zadania i umieć wyjaśnić, dlaczego jest on potrzebny. Samo przekazanie polecenia nie wystarcza, szczególnie gdy ludzie mają wykonać trudną, niewygodną albo ryzykowną pracę. Jeżeli lider ma wątpliwości, powinien zadawać pytania i szukać wyjaśnienia u przełożonych. Dopiero gdy sam pojmie sens decyzji, może przekazać go zespołowi prostym językiem. Nie chodzi o bezrefleksyjne posłuszeństwo, lecz o usunięcie niejasności, która podkopuje zaangażowanie. Ego jest w tej książce przeszkodą, ponieważ utrudnia przyjęcie informacji sprzecznych z własnym przekonaniem. Lider kierowany ambicją może bronić planu mimo nowych faktów, ignorować pomysł młodszego pracownika albo traktować pytania jako podważanie autorytetu. Autorzy odróżniają zdrową pewność siebie od potrzeby dominowania. Pierwsza pomaga podjąć decyzję pod presją, druga zawęża perspektywę. Dorboje organizacji praktycznym testem jest sposób reagowania na złą wiadomość. Czy osoba odpowiedzialna pyta o dane i rozwiązania, czy natychmiast szuka usprawiedliwienia. Połączenie wiary w misję z pokorą daje liderowi większą wiarygodność. Potrafi on obronić cel, ale także przyznać, że nie rozumie szczegółu, potrzebuje informacji lub musi skorygować własną ocenę. To tworzy warunki dla otwartej komunikacji, a nie dla pozornej zgody. Po czwarte, cover and move oraz zdecentralizowane dowodzenie łączą współpracę z samodzielnością. Cover and move opisuje konieczność współdziałania jednostek, które łatwo zaczynają patrzeć wyłącznie na własne zadania. W realiach wojskowych powodzenie jednej grupy zależy od osłony i koordynacji z inną. Autorzy przenoszą tę logikę do firm, gdzie działy sprzedaży, operacji, finansów i produktu mogą postrzegać siebie jako rywali. Gdy każdy optymalizuje wyłącznie własny wynik, organizacja traci zdolność wykonania wspólnej misji. Liderzy muszą więc regularnie przypominać nadrzędny cel, wyjaśniać zależności oraz usuwać konfliktowe bodźce. Współpraca nie polega na uprzejmości, ale na uznaniu, że sukces całego zespołu jest warunkiem powodzenia jego części. Drugą stroną tej zasady jest zdecentralizowane dowodzenie. Autorzy podkreślają, że jedna osoba nie może skutecznie kontrolować wszystkich szczegółów szybko zmieniającej się sytuacji. Decyzje powinny zapadać możliwie blisko problemu, ale w granicach jasno określonego celu, uprawnień i zasad. To nie jest porzucenie kontroli. Dowódca ma zapewnić prosty plan, przekazać zamiar działania, upewnić się, że ludzie rozumieją swoją rolę, a potem wymagać informacji zwrotnej. W firmie oznacza to, że kierownik nie zatwierdza każdej drobnej czynności, lecz tworzy ramy pozwalające specjalistom reagować bez czekania na długą ścieżkę akceptacji. Książka trafnie pokazuje napięcie między autonomią a koordynacją. Autonomia bez wspólnego celu rodzi rozproszenie, natomiast centralizacja bez zaufania spowalnia działanie i przeciąża przełożonych. Na koniec, priorytetyzacja, prostota planu i dyscyplina umożliwiają działanie pod presją. W rozdziałach o priorytetach i wykonaniu autorzy opisują reakcję na chaos. Gdy problemów jest wiele, zespół może próbować rozwiązać wszystko jednocześnie, a w efekcie nie wykonać dobrze niczego. Proponowana sekwencja jest konkretna. Trzeba ocenić sytuację, wskazać najważniejszy problem, skierować na niego zasoby, jasno zakomunikować plan i dopiero potem przejść do kolejnego zagadnienia. Jest to metoda ograniczania paraliżu decyzyjnego. Nie zakłada, że pozostałe trudności nie istnieją, lecz że zespół potrzebuje wspólnego porządku działania. Lider powinien stale obserwować skutki decyzji i zmieniać priorytet, kiedy zmienia się sytuacja. Istotna jest także prostota. Plan zbyt skomplikowany bywa zrozumiały dla jego autora, ale nie dla ludzi, którzy mają go realizować pod presją czasu. Książka zaleca redukowanie komunikatów do tego, co niezbędne oraz sprawdzanie, czy podwładni potrafią własnymi słowami wyjaśnić zadanie. Prostota nie oznacza powierzchowności przygotowań. Przeciwnie, wymaga od lidera wcześniejszego przemyślenia szczegółów i odrzucenia zbędnej komplikacji. Hasło Discipline equals freedom domyka ten argument. Zdyscyplinowane nawyki, przygotowanie, procedury i regularna kontrola tworzą większą swobodę działania, ponieważ w kryzysie nie trzeba improwizować podstawowych czynności. Dla zespołów cywilnych przekłada się to na realistyczne planowanie, krótkie odprawy, jasne odpowiedzialności i systematyczne przeglądy postępów zamiast heroicznego gaszenia pożarów. Podsumowując, Extreme Ownership będzie szczególnie użyteczna dla osób, które już prowadzą ludzi lub przygotowują się do takiej roli. Skorzystają z niej menedżerowie, właściciele małych firm, liderzy projektów, trenerzy i osoby odpowiedzialne za zespoły działające pod presją terminów. Jej wartość nie polega na dostarczaniu złożonego modelu organizacyjnego. Książka narzuca raczej wymagającą perspektywę. Zamiast zaczynać od pytania, kto zawinił, każe liderowi szukać własnego wpływu na komunikację, przygotowanie, priorytety i współpracę. Praktyczny pożytek wynika z przejrzystości zasad. Czytelnik może wykorzystać je podczas odprawy, po nieudanym projekcie, w konflikcie między działami albo przy delegowaniu decyzji. Szczególnie przydatne są wskazówki dotyczące prostoty planu, sprawdzania zrozumienia celu oraz łączenia samodzielności zespołu z jasnymi granicami odpowiedzialności. Intelektualnie książka stanowi też kontrast wobec poradników, które traktują przywództwo głównie jako charyzmę, inspirację lub technikę wpływu. Na tle podobnych książek wyróżnia ją konsekwentne połączenie relacji z działań bojowych z krótkimi zastosowaniami biznesowymi. Wojskowy język i bezkompromisowy ton mogą nie odpowiadać każdemu, a część zasad brzmi prosto dla doświadczonych liderów. Jednak właśnie konkretne, powtarzalne przełożenie zasad na decyzje zespołowe nadaje książce trwałą użyteczność. Jej główne przesłanie nie obiecuje łatwego sukcesu. Wymaga dyscypliny, pokory i gotowości do działania wtedy, gdy najłatwiejszą reakcją byłoby usprawiedliwienie. Jeśli chcesz nas wesprzeć Dziocko Willing, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.